Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
10 minut po godzinie 11. Bardzo serdecznie witamy Państwa w naszej cotygodniowej, wtorkowej audycji. Dominik Lewicki przy konsolecie. Dzień dobry. Agnieszka Kępka, Magda Szpiner. Witamy serdecznie. No i zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dziś z nami dr Eryk Ratajski. Dzień dobry, panie doktorze. Witam
moje
bardzo serdecznie.
Moje uszanowanie Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dzień dobry. Witam Państwa. Dziś rozmawiać będziemy, tak jak zapowiadaliśmy, na temat alergii. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu naszej audycji, to są takie momenty, kiedy trzeba się zatrzymać na chwilkę, szczególnie jeśli mówi się o odejściu swojego mistrza, mentora, tak można powiedzieć o współzałożycielu kliniki, którą pan dzisiaj też tworzy?
Tak, proszę państwa. Niestety mam bardzo smutną wiadomość. W niedzielę palmową odszedł nasz przyjaciel, nasz kolega, założyciel, nasz mistrz, no, dr Lech Chramęga. Wyjątkowa postać, znana w świecie trójmiejskim weterynaryjnym, znana wśród lekarzy weterynarii, znana
wśród
hodowców,
tak.
Właścicieli licznych zwierząt, licznych, których przyjął tysiące, jeśli nie setki tysięcy w ciągu swojego życia. Jestem tu, gdzie jestem, dzięki niemu i bardzo mu za to dziękuję.
I kłaniamy się. Myślę także przede wszystkim w imieniu tych, którzy głosu zabrać nie mogą, czyli naszych czworonożnych przyjaciół i pacjentów pana doktora. Dziękuję bardzo za to wspomnienie, panie doktorze. Dzisiaj alergie i śmiałam się, że mój pies chyba usłyszał temat, jaki będzie temat dzisiejszej audycji. Kicha od rana, drapiąc nos. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, czy to kolejny napad alergii dłuższy, czy tylko krótkotrwały, ale gdybyśmy zacząć mieli od takiego jakiegoś sensownego podziału tych najczęstszych objawów alergii i tych zupełnie niestandardowych, możemy je jakoś podzielić? Czy to jest zależne od tego, czy to są alergie pokarmowe, czy alergie związane, nie wiem, z pyłkami?
Proszę państwa, alergia to jest niestety problem, z którym lekarz weterynarii styka się na co dzień. I to nieważne, jakiej jest specjalności, czy jest dermatologiem najczęściej, czy jest kardiologiem, czy jest chirurgiem. Alergie wpływają na cały organizm i objawy manifestują się praktycznie we wszystkich narządach. Zawsze powtarzam wszystkim moim klientom, że organizm stanowi całość. Jeśli do niego nie podejdziemy jako do całości, to będą nas czekały porażki w terapii. Jeśli chodzi o diagnostykę, to warto zwrócić uwagę na to, że alergie można w różny sposób je dzielić, ale generalnie są to alergie albo wziewne, albo kontaktowe, środowiskowe, pokarmowe. Nie należy zapominać o alergiach, które są wszczepienne, czy też tak zwane jadowe. To są ukąszenia owadów, pszczół, os, kleszczy, trzmieli, ale również są to alergie powodowane przez preparaty, które ja jako lekarz weterynarii wstrzykuję. Znane są reakcje alergiczne na szczepionki, przeróżne szczepionki. Mhm. To nie jest tak, że jedna szczepionka jest gorsza, druga jest lepsza. Jest to kwestia indywidualnej reakcji organizmu. Reakcje alergiczne prowadzące czasami również do wstrząsu anafilaktycznego, czyli do takiego bardzo poważnego, do poważnej reakcji stanowiącej poważne zagrożenie dla życia organizmu. Jeśli szybka interwencja nie nadejdzie, to takie zwierzę umiera. W związku z tym to do państwa uwaga taka, że po szczepieniu warto kręcić się wokół lecznicy w ciągu tam 10-15 minut, bo jeśli takie objawy wystąpią, to lepiej być
bliżej niż dalej.
Blisko lecznicy czy też kliniki, żeby można było takiemu psu udzielić pomocy. Oczywiście ona jest możliwa. To nie mówię tego dlatego, żebyście państwo zrezygnowali z tych zabiegów profilaktycznych, tylko dlatego, żeby być czujnym.
To my też miewamy przecież różne...
My też mamy, takie, prawda? Tak samo.
Objawy po różnych specyfikach.
Ludzie, jeśli są szczepieni, też są proszeni o to, żeby posiedzieć w poczekalni te pół godziny.
Panie doktorze, za chwilkę porozmawiamy szczegółowo o tych alergiach. Natomiast często pojawiała się taka teoria, tudzież teza. Jak to jest, że 20 czy 30 lat temu te nasze psy, nie wiem, nie miały takich napadów alergicznych, nie wydrapywały wyczerpywały sierści, czy to jest kwestia jedzenia, czy to jest kwestia zanieczyszczenia środowiska, czy to jest kwestia z tego, że tak bardzo udomowiliśmy nasze psy, że one więcej czasu spędzają na kanapach niż w ruchu, na podwórku, w jakimś takim zupełnie innym, niehermetycznym i niesterylizowanym środowisku, tylko mogły się wytarzać, za przeproszeniem, w odchodach, nawet tak, jeśli miały na to ochotę i nikt nie robił z tego wielkiego halo. Czy też kwestia wynika z tego, że my jesteśmy teraz bardziej bacznymi obserwatorami tych zwierząt?
Odpowiedź jest trochę skomplikowana i wielowątkowa. Po pierwsze, środowisko, czyli żywienie. Żywienie jest kluczem, jeśli chodzi o alergię. Bo możemy żywić zwierzęta w sposób tradycyjny, dając wszystko, co dawały nasze babcie. Resztki pokarmowe, z obiadu gotować różne rzeczy, które te zwierzęta, którym zwierzętom nie zawsze służyły. Ale możemy żywić karmami przygotowanymi przemysłowo. Jeśli chodzi o częstość występowania alergii tutaj, to oczywiście ona jest bardzo zróżnicowana. To zależy od bardzo wielu czynników, bo musimy sobie uświadomić, co to jest alergen. Alergen jest białkiem, najczęściej białkiem, które wnikając do organizmu powoduje reakcje gwałtowne, nadwrażliwości. Organizm traktuje takie białko jako przeciwnika, którego musi zwalczyć, żeby chronić organizm przed obcym. Traktuje jako obcego, nie coś, co może wykorzystać do budowy, do struktury tkanek własnych, tylko do potencjalny przeciwnik, który może zagrozić. Oczywiście błędna odpowiedź generuje przeróżne objawy, które na pewno Państwo znacie, bo to jest i pogorszenie jakości włosa, i drapanie się, i biegunki, i wymioty, i łzawiące oczy. To, co ludzie najczęściej obserwują, to są oczywiście reakcje alergiczne, dermatologiczne, czyli tak jak pani wspomniała na początku, drapie się, kicha, ociera pysk, ociera oczy. Zgadza się. Mechanizm powstawania takiej reakcji jest stosunkowo skomplikowany. W latach 90. Tak, w latach 90. ubiegłego wieku wykryto białka, enzymy, które się nazywają kinazy. Te kinazy po odkryciu, tak mniej więcej po 20 latach, po 23 latach, jeśli chodzi o weterynarię, doczekały się pierwszego preparatu, który selektywnie blokuje reakcję kinaz. Kinazy są takimi enzymami spustowymi, które wyzwalają reakcje alergiczne już wewnątrz komórek. Także nauka poszła bardzo daleko, że działamy nie tylko i wyłącznie ogólnie objawowo, tak jak 25-30 lat temu, jeśli przychodził pies, który się drapał, dostawał zastrzyk ze sterydu, im dłużej działał ten steryd, to byliśmy bardziej szczęśliwi. Tylko teraz potrafimy zadziałać wewnątrz komórkowo. Są preparaty takie, które w tej chwili podbijają rynek weterynaryjny w tabletkach. Właściciele mogą dawać je w domu, także nie muszą przychodzić do lecznicy. W zależności od nasilenia objawów, częstotliwość i dawkę można zawsze dopasować, które działają kapitalnie, bo one w zasadzie działają już w ciągu kilku godzin od podania, znosząc całkowicie objawy świąt. Oczywiście jest to różnie u różnych zwierząt.
Pewnie przy różnej alergii.
Ale rzeczywiście najtrudniejsze do leczenia oczywiście są alergie pokarmowe. Jeśli chodzi o farmakologię, alergie pokarmowe nie poddawały się nigdy leczeniu sterydowemu. Zawsze testem takim, czy jest to alergia pokarmowa, czy jest to alergia wziewna, czy kontaktowa, było podanie niewielkich dawek sterydów. Jeśli była reakcja, to znaczy nie była to alergia pokarmowa. To bardzo zgrubne takie było szacowanie. Teraz do identyfikacji rodzajów alergii mamy narzędzia. Czyli jesteśmy w stanie zbadać, badając krew, jakiego typu jest to alergia. Czy jest to alergia kontaktowa, czy jest to alergia wziewna, czy to jest alergia pokarmowa.
Już, prawda?
Mało tego, dostajemy listę alergenów, na które zwierzę jest uczulone. i których nie powinno dostawać, czyli nie powinno im podlegać. Najłatwiej, jeśli chodzi o alergie pokarmowe, oczywiście odstawić pokarmy, które zakazane.
Zakazane.
No właśnie, to jest, ja wiem, troszkę długa droga, bo zanim państwo pewnie dojdą od pierwszej biegunki, czy pierwszego braku apetytu do momentu tej diagnozy, to wymaga i od nas, i od naszego lekarza, przyzna pan jednak wciąż determinacji.
Proszę państwa, najważniejszą częścią wizyty lekarskiej w gabinecie u lekarza weterynarii jest wywiad. I ja pytam o różne rzeczy, często budząc zażenowanie właścicieli. Pytam o remonty, pytam o środki czystości, które używają. Tak. Pytam o remont klatki schodowej. Miałem pacjenta, który miał straszne objawy dermatologiczne i się rzeczywiście nic nie działo, nie znaleźliśmy nigdzie nic. Ale po takiej dłuższej rozmowie okazało się, że były pomalowane drzwi do windy, którą windą jeździł codziennie.
No właśnie, bardzo zdumiał mnie mail, takie przygotowałam panu doktorowi zakres mniej więcej pytań, które powtarzały się od państwa w wiadomościach. Chodziło o właśnie środki chemiczne. Jedna z naszych słuchaczek zapytała, chodziło o akurat płyn do mycia podłóg, który zmieniła, ponieważ zamiast paneli, które mieli, położyli kafle i trochę inny płyn musiała dostosować do tych kafli. I pytanie brzmi, czy to jest możliwe, że mój pies zaczyna wygryzać, chodzi o sierść między opuszkami na łapach. Czy to może mieć związek, bo nic innego do głowy mi nie przychodzi. W tej chwili już jesteśmy zapisani do lekarza, bo niestety pojawiły nam się na tych opuszkach bąble.
No tak, proszę państwa, to są dosyć typowe objawy. Ja na samym początku wspomniałem, że alergeny to są zwykle białka, ale nie tylko. Również inne cząsteczki zwane haptenami, które mogą to być właśnie środki chemiczne, przeróżne, środki aromatyzujące, środki konserwujące.
A na przykład nasz proszek do prania i nasze ubrania, albo koc, który leży, na którym leży pies, to wystarczy?
Wystarczy, oczywiście, że tak.
Ja nawet znam przypadek, że zmiana perfum spowodowała.
Zgadza się. Ja znam przypadki, że jest uczulenie na skórek ludzki również. Także różne...
To już chyba najbardziej dramatyczna wariacja.
Tak ciężko rzeczywiście to wyeliminować. Mhm. No, nie można wtedy pozwalać wchodzić przede wszystkim do łóżka zwierzakowi, prawda? Bo tam tego na skórka jest najwięcej. Tak.
Chciałam się tylko zapytać, czy robi się takie testy jak ludziom?
Tak, robiliśmy takie testy polegające na nakłuwaniu skóry w wielu miejscach, ale przeszliśmy w tej chwili na bardziej doskonałe metody, czyli pobiera się krew, którą wysyłamy do laboratorium. W laboratorium określają nam, jakiego typu tam przeciwciała występują. Mało tego, po takim badaniu, jeśli chodzi o alergeny wziewne i kontaktowe, niepokarmowe, podkreślam, niepokarmowe, laboratorium jest w stanie nam przygotować zestawy odczulające, które się podaje w zależności od typu metodyki od 6 do 12 miesięcy. Są to regularne zastrzyki, tam powiedzmy na początku częściej, raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, potem raz w miesiącu, powiedzmy przez rok. I efekty, które uzyskujemy u większości zwierząt, nie u wszystkich, ale u większości zwierząt są imponujące, przekraczające nawet nasze oczekiwania.
Mm-hmm. Państwo oczywiście już piszą, więc jeszcze mamy kilka minut do przerwy, zanim przejdziemy do kolejnych pytań. Jeśli pan pozwoli, to tutaj nasi słuchacze zwracają uwagę, że niestety z ich doświadczeń karma czasami niestety dochodzi do takich sytuacji, jak tuż po pandemii, zresztą panie wspominały o tym w audycji, producent karmy wysokospecjalistycznej, nie informując o delikatnym zmianie proporcji karmy, nadal wypuszczał ją pod tą samą nazwą, jakżeż bardzo się zdziwiliśmy, kiedy nasz pies, nie mający żadnych problemów, nagle zaczął łysieć, pachwiny podrażnione, czerwone, to samo z pyskiem. I dopiero od pań na antenie dowiedziałam się, żeby zwrócić uwagę na te firmy. Okazało się, że jest tam domieszka drobiu, którego mój pies po prostu nie trawi.
A przedtem nie było.
Proszę
państwa, demonizujemy drób. Mhm. Drób nie jest wcale
pewnie nie dla wszystkich
wyłącznym alergenem. To jest nieprawda. Jeśli chcemy się dowiedzieć, co alergizuje, proponuję wprowadzać dietę eliminacyjną. Czyli zaczynamy karmić jednym produktem.
Konsekwentnie.
Jednym produktem wyłącznie, bez żadnych innych dodatków. I oczywiście zakładając, że mamy alergię pokarmową. Jednym produktem i dokładamy po jednym. Wówczas jesteśmy w stanie bardzo starą, prymitywną metodą, którą stosowałem 30 lat temu, uzyskać informacje.
To tak, to nie.
Na co? Mm-hmm. Na co jest pies uczulony czy kot? I co należy wyeliminować z diety?
Jakie to mogą być te najczęstsze spożywcze alergeny? Bo oczywiście pojawia się ten drób, jak pan mówi, troszkę demonizowany. Pojawiają się zboża. Co jeszcze pokarmowo najczęściej z tych karm uczula zwierzaki?
Proszę państwa, wszystko.
Wszystko
nie
może uczulić.
Nie ma tutaj...
Czyli tak jak z człowiekiem,
nie
tak?
ma tu produktów spożywczych, które możemy kupić w sklepie i będziemy wiedzieli, że potem na pewno się nie będzie drapać. Nie. Może być to uczulenie na drób, może być uczulenie na wołowinę, na koninę, na indyka. Mhm. Może być uczulenie również na marchewkę, ale może być uczulenie również na owies i pszenicę. Także to absolutnie tutaj nie ma żadnej odpowiedzi.
No,
może być uczulenie na drożdże.
Muszę panu powiedzieć, że moja córka właśnie... Tak jak pan mówił, prób i błędów, jeśli chodzi o jedzenie, żeby wszystkie, bo ma 4 psy, miała 5, żeby wszystkie jadły to samo. Tak jak pan eliminację zastosowała, po jedno robiła i wreszcie doszła do tego, co jedzą teraz i nie ma żadnego problemu.
Uciążliwa metoda, ale rzeczywiście przynosząca
efekty. Tym bardziej u niej była uciążliwa, bo było wtedy 5 psów i trzeba było jakoś to, żeby wszystkim jednakowo było podawane, bo każdy sobie do miski przecież zaglądał.
Są specjalistyczne karmy produkowane poprzez hydrolizację białek. Wówczas z tych dużych białek, które najczęściej wywołują alergię, enzymatycznie tnie się te białka na mniejsze elementy, które teoretycznie mogą wywoływać rzadziej reakcje alergiczne. Ale one również nie dają 100% pewności, że takiej alergii nie będzie.
Od czegoś niemniej jednak zacząć trzeba. Do tej rozmowy wracamy, proszę państwa, już za chwilę. 603-06-0606, nasz SMS-owy i WhatsAppowy numer telefonu.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.
Naszym gościem jest dziś dr Eryk Ratajski. Wokół alergii, proszę państwa, krążymy i państwo też wysyłają pytania, swoje obserwacje na ten temat. Myślę, że pytanie od pani Iwony, to jest pytanie wielu słuchaczy. Jak to jest z tymi najnowszymi lekami, o których pan wspomina? Czy to jest tak, że trzeba wybrać się do jakiejś specjalistycznej kliniki weterynaryjnej, żeby zostać odpowiednio pokierowanym? Tak samo mówił pan o badaniach, które można już w tej chwili robić, czy one są wykonywane u wszystkich lekarzy, bo mam wrażenie, tutaj pani podaje historię swojego psiego przypadku, że jednak nie wszyscy wyszli poza sterydy.
Steryd jest wygodnym bardzo rozwiązaniem, znanym od wielu lat, którym uzyskujemy bardzo dobre efekty i w zasadzie natychmiastowe. Także to takie pójście na skróty. Preparaty, o których wspomniałem, czy te związane z kinazami janusowymi, to są dostępne. Od 2013 roku jest pierwszy preparat weterynaryjny. W Polsce on jest chyba około 10 lat już. W każdym gabinecie można go kupić.
Jeśli chodzi, drogie preparaty?
Te preparaty relatywnie staniały, zdecydowanie. Także myślę, że w większości nasi klienci są w stanie to kupić. Są oczywiście nowocześniejsze preparaty, które nie wspominałem, to są przeciwciała monoklonalne, które się wstrzykuje pacjentom raz w miesiącu i one blokują również te szlaki, te receptory, które są odpowiedzialne za drapanie. Także jeśli chodzi o badania, również w każdym gabinecie można to wykonać. Pacjent musi być na czczo, 12 godzin co najmniej, pobieramy krew, wysyłamy do specjalistycznego laboratorium i nic nas poza tym nie interesuje. Dostajemy odpowiedź na piśmie z całą listą alergenów.
Oczywiście, proszę państwa, płacimy za to, proszę pamiętać.
Tak, niestety ta procedura nie jest tania. Oczywiście ona się różni w różnych laboratoriach, ale generalnie to nie jest tania. Tutaj taniej metodyki nie znajdziemy. Natomiast preparaty, które blokują te cykle alergiczne, związane z kinazami są powszechnie dostępne i w tej chwili pojawia się ich coraz więcej.
Mhm, czyli jakbyśmy tak sobie ekonomicznie do sprawy podeszli, może warto raz zainwestować w takie porządne badania i dostać pełne spektrum odpowiedzi, albo przynajmniej odpowiedzi na większość jakichś wątpliwości, niż próbować celować, zmieniać maści, bo może gdybyśmy usiedli i podsumowali wszystkie koszty wizyt również u różnych lekarzy i konsultacje, może by wyszło na to samo. Czasami trzeba na początku się zastanowić.
Powiem inaczej. Trzeba się przyjrzeć diecie. Mhm. Dieta generuje większość alergii. Jeśli chodzi o młode zwierzęta, to alergiczne zapalenie kanału słuchowego zwykle jest wywoływane właśnie na tle pokarmowym. Chciałbym tutaj zwrócić Państwa uwagę szczególnie na nienasycone kwasy tłuszczowe.
Właśnie, to o to chciałam zapytać.
Nienasycone kwasy tłuszczowe znajdują się w... To są tłuszcze roślinne, takie jak na przykład olej lniany, olej z pestek winogron, olej ze słonecznika się specjalnie nie nadaje, bo to tam są głównie omega-6 kwasy tłuszczowe, ale olej rzepakowy, który używamy w kuchni, również się nadaje do tego celu. Są preparaty specjalnie przyrządzone dla zwierząt, dla psów i kotów, które można kupować w lecznicach weterynaryjnych, które są dedykowane i oznaczana jest ich dawka, jaka jest potrzebna, żeby zabezpieczyć właściwą podaż zarówno psu, jak i kotu. Także diety bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, no to oczywiście ryby, prawda? Bo tran,
czyli... A sam tran?
Olej, jak najbardziej. Mm-hmm. Sam tran. Tran zawiera najlepsze nienasycone kwasy tłuszczowe. Też skład tych nienasyconych kwasów tłuszczowych potrafi być różny. Najbardziej atrakcyjne do zwalczania reakcji alergicznych są wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Takim najlepszym
bojownikiem,
olejem stosowanym właśnie w leczeniu przeróżnych schorzeń, poczynając od alergii, kończąc na nowotworach, jest olej lniany.
I sami używamy, a zwierzętom nie dajemy.
Niedoceniany przez nas, nazywany... polskim złotem za granicą. Także polecam Państwu. Są preparaty zresztą sporządzane specjalnie z oleju lnianego.
No właśnie, i ja myślę, że Państwo doskonale wiedzą, że podawanie tego w przeróżny sposób, można i do karmy. Mój pies w ogóle nie ma problemu i z przyjemnością wylizuje.
Bardzo ważne jest, żeby go nie podgrzewać.
Tak.
Olej lniany jest bardzo wrażliwy na temperaturę.
I przechowujemy go w lodówce, jak po otwarciu.
Przechowujemy go w lodówce, w ciemnych po słoikach. Czy butelkach i on ma bardzo krótki termin przydatności do spożycia.
Tak, to prawda. Także jedziemy na dwie miski, nasza i psia kocia, bo rozumiem, że te zalecenia dotyczą zarówno psów, jak i kotów.
Tak.
Tak, oczywiście. I ludzi.
I ludzi oczywiście też. Państwo podpytują troszkę, jeśli chodzi o te alergeny. Pan doktor wprawdzie już wspominał, że tak jak u człowieka, właściwie pies uczulać może się na wszystko. Pani wspominała o dzisiejszym kichaniu u pani Kunki. Czy to rzeczywiście jest tak, jak u człowieka, że teraz na wiosnę te reakcje alergiczne w związku z pyleniem na przykład wielu roślin pojawiającymi się nowymi porostami czy grzybami może się teraz nasilać?
Zdecydowanie tak, bo teraz zaczęło wszystko kwitnąć, poczynając od leszczyny, która już dawno zakwitła, teraz kwitną kwiaty przeróżne na trawnikach. Zaczynają kwitnąć brzozy, wierzby.
Brzozy, tak.
Także to jest ten okres, jeśli chodzi o alergie wziewne, to największa intensyfikacja objawów.
Ale to jest alergia wziewna, to trzeba podkreślić, tak?
No tak, to są drobinki, które się dostają do układu oddechowego. I z tego układu oddechowego dostają się do krwiobiegu i stymulują tam przeróżne reakcje. Również miejscowe w spojówkach, bo trafiają do oka, trafiają do nosa, to też są reakcje miejscowe. Mhm. No i reakcje ogólne, takie jak dermatologiczne chociażby.
Nasza słuchaczka napisała, że ona właśnie wacikiem nasączonym delikatnie olejem lnianym przeciera swojemu buldoszkowi tutaj te chrapy i twierdzi, że bardzo dobrze mu to robi.
Tak, zgadza się. Na skórę jak najbardziej oleje nienasycone, kwasy tłuszczowe bardzo dobrze działają. Zresztą
te wszystkie fałdki, kto ma właśnie w swoich, u swoich psów, można na tym przecierać.
Nie należy tylko przesadzić, żeby to nie ściekało, nie zaklejało porów.
No tak, oczywiście. Wszystko w umiarze. Wszystko, jeśli chodzi o to. To jaka jest opinia pana doktora, jeśli chodzi o olej? Ale olej konopny i CBD dla psa na neuralgię?
Polecam. Jest to jeden ze zdrowszych olejów. Rzadko stosowany ze względu na cenę jego.
Tak, wciąż cenę, dość wysoką. Tak.
Ale jak najbardziej. Ale ja myślę, że olej konopny nie ustępuje olejowi lnianemu.
Olej konopny, proszę państwa, czyli CBD. Ja myślę, że wciąż jeszcze dość mało mówimy o oleju konopnym. Coraz więcej polskich producentów. Mamy tutaj także takiego naszego lokalnego spod Elbląga, który przeróżne rzeczy z tego oleju robi, bo ja już słyszałam o właściwościach uspokajających przy długotrwałym stosowaniu, na przykład u zwierząt, ale właśnie różne problemy skórne. Teraz okazuje się, że problemy alergiczne również.
Tak. Jeśli chodzi o uspokojenie, to ten olej CBD ma jakieś działanie, owszem, ale przypominam sobie historię kota, któremu właściciele kupili taką buteleczkę u nas CBD i on przez pomyłkę zjadł ją całą.
Ojoj.
Nie był specjalnie śpiący. Także to nie spowodowało u niego alergii jakiejś takiej gwałtownej senności. Nie, nic mu specjalnie nie było złego. Jeśli chodzi o uspokajanie, to jeśli chodzi o konopie, to tym głównym czynnikiem jest THC,
W tych olejkach jest tam jakaś znikoma...
Jest tam znikoma ilość i generalnie w Polsce jest zakazane stosowanie preparatów zawierających THC. Chociaż takie są w świecie.
Tak, jeśli chodzi natomiast o olejek, państwo tutaj o olejku konopnym piszą, żeby też pamiętać, że są różne stężenia tego olejku i żeby też dostosowywać do wielkości naszych zwierząt. No,
najważniejsze, żeby była standaryzacja. Są preparaty, które nie są standaryzowane, ich nie polecam. Ale te, które są standaryzowane i jest napisane, że powiedzmy kot 4-kilowy ma dostać 2 czy tam 5 kropli, to tu jesteśmy bezpieczni. I wiadomo, ile tam jest miligramów kanabinoidów.
Tak, opisane. CBD. No tego wymaga polskie prawo, więc mam nadzieję, że to, co jest na rynku...
Bywa różnie.
Pewnie jak ze wszystkim. Panie doktorze, jest pytanie dotyczące różnicy, a właściwie tego, jak wyłapać te różnice. Chodzi o lęk separacyjny u psa. Myśleliśmy, że sobie już z nim poradziliśmy. On się objawiał właśnie bardzo ostrym drapaniem, szczególnie okolic oczu. Pies miał wydrapane, niestety, te okolice oczu za każdym razem, kiedy wychodziliśmy z domu. Próbowaliśmy różnych metod. Między innymi zabezpieczaliśmy mu łapy. To w ogóle nic nie dawało, bo się okazało, że pies drapiał meble. Próbowaliśmy nawet kołnierza operacyjnego, żeby podczas naszej nieobecności, a to było raptem 2-3 godziny maksymalnie dziennie, więc pies nie zostawał wielu godzin, żeby on tego nie rozdrapywał. Wydawało nam się, że wyszliśmy na prostą, a raptem znowu po kilku miesiącach pojawiło się to samo. Lekarz zasugerował nam, żebyśmy zaczęli badać pod kątem alergii. Myśli pan, że tak? Czy może to być powrót lęku separacyjnego, który już przeżyliśmy?
To nie jest lęk separacyjny.
Te objawy, które pani opisała, raczej nie wskazują na lęk separacyjny.
Absolutnie.
Ale oczywiście wykluczyć tego nie można. Warto byłoby jednak albo zrobić badania, albo pójść w próbę leczenia lekami związanymi z tymi kinazami janosowymi, które wspomniałem, albo podać jakieś inne leki antyhistaminowe i zobaczyć, czy jest różnica. Jest bardzo ważna rzecz, bo to nie tylko lęk separacyjny nam powoduje trudności w diagnozowaniu, czy to jest alergia, czy nie. Również zaburzenia hormonalne. Czy niedoczynność tarczycy może dawać objawy, które mogłyby sugerować, że mamy problemy z alergią. Czyli mamy wyłysienia symetryczne, mamy słaby włos, mamy świąt i mamy drapanie. Także zaburzenia wydzielania hormonów tarczycy, czyli badamy wtedy całkowitą tyroksynę, wolną tyroksynę, badamy TSH. Ale również nie należy zapominać o drugim narządzie dokrewnym, który jest bardzo ważny, to jest nadnercze, bo przy nadczynności kory nadnerczy również mamy objawy dermatologiczne. Także to nie jest proste, żeby to zdiagnozować. To potrzeba troszeczkę doświadczenia, wnikliwości lekarza badającego, a przede wszystkim rozmowy z właścicielem, bo tam zwykle, myślę, że w ponad 90% przypadków znajdujemy odpowiedź.
No właśnie ktoś z Państwa napisał, że niestety jak się ma alergika w domu, to trzeba być bardzo bacznym obserwatorem, bo jedne alergie udaje nam się opanować, jedne rzeczy wyeliminowane z diety wydawałoby się, że prostują sprawę, po czym po miesiącu pojawia się coś, co wcześniej nie uczulało, a dziś uczula.
Zgadza się, proszę Państwa. Tak. Niedocenianym problemem są tak zwane alergie krzyżowe. Czyli najpierw mamy uczulenie na jeden produkt, a okazuje się, że wprowadzamy całkiem inny i wywołuje takie same objawy. I to laboratorium jest też w stanie nam określić. Te reakcje krzyżowe przy wypadku jakich produktów mogą występować.
Czy zna Pan jakieś naturalne środki, które mogłyby wspomóc naszego psa? Utracił rzeczywiście, jak rozumiem, tutaj Pani opisuje historię właśnie alergiczną. To była alergia pokarmowa. Wszystko jest już okej, oprócz ogromnych, łysych placków, które nie odrastają. Dostaliśmy już różne maści. Nie mam nic przeciwko, ale pies po prostu wygląda komicznie. Chciałabym go jakoś wspomóc. Czy zna Pan jakieś naturalne preparaty, być może okłady, być może maści z czegoś, co pomogłoby odzyskać mu sierść?
Och, to jest pytanie, odpowiedź na to pytanie zajęłoby nam bardzo długo. Przede wszystkim warto by było zapytać właściciela, co to jest za zwierzę. Czy to przypadkiem nie jest pies, który może mieć zaburzenia na przykład genetyczne. Szpice często mają tego typu zaburzenia. One są bardzo trudne do leczenia. Nawet jeśli wydawało się nam, że pierwotną przyczyną jest alergia, to może się okazać, że ta alergia była tylko i wyłącznie czynnikiem wikłającym proces. Tak jest właśnie przy zaburzeniach, przy alopecji X u szpiców. Tam w zasadzie nic nie pomaga. Próbujemy leczyć to za pomocą
Ale rozumiem, wiąże się to właśnie z utratą sierści, tak?
Melatoniny, tak. Trwałą utratą sierści. Próbujemy to leczyć za pomocą melatoniny, różnych środków antyhistaminowych. Przede wszystkim dieta bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe, o których wspominałem, czyli olej lniany i tran. Ale efekty tutaj nie są porażające lecznicze, także to oczywiście czasami udaje się poprawić, ale to nie jest zero-jedynkowe, że damy ten preparat czy taki pokarm. Zwierzę należy traktować jako całość, czyli podchodzimy do niego w sposób holistyczny. Pies ma przeróżne narządy wewnętrzne, o które trzeba zadbać. Przewód pokarmowy, o który trzeba zadbać, trzeba dostarczyć mu odpowiednie jedzenie, żeby ten przewód pokarmowy dobrze działał. Trzeba zadbać o florę bakteryjną, która jest w końcowym przewodzie pokarmowym.
No właśnie, tutaj bym postawiła kropkę, bo padło pytanie o to, że nasza słuchaczka słyszała, że warto wspomóc, ona tu akurat o psie pisze, szczególnie właśnie na wiosnę, kiedy jest nieco wyjałowiony po zimie, kiedy nie skubał trawy, nie podżerał czasami ziemi z jakimiś tam drobinkami. Czy to prawda, że probiotyki i coś jeszcze wspierającego działanie tych bakterii, czyli pani pyta, czy oprócz probiotyków należy jeszcze psom coś podawać, bo słyszała, że istnieje coś, co dopiero tym bakteriom pozwala normalnie działać.
Daje lepsze środowisko. Tak. Są w tej chwili preparaty probiotyczne, zawierające również w swoim składzie prebiotyki.
I to jest właśnie ten nośnik.
Tak, które wspomagają działanie tych bakterii w przewodzie pokarmowym. Ostatnio pojawiły się również takie, które zawierają również postbiotyki, które zawierają substancje produkowane przez te bakterie.
I to jest właściwie, można powiedzieć, panie doktorze, bo to chodzi też o człowieka, zupełnie właśnie nowe podejście do tej kwestii. Do tej pory zwykle przy antybiotykach łykaliśmy probiotyki i na tym kończyliśmy zabawę. Dziś już wiemy, że jeśli to ma mieć naprawdę większy sens, to musimy jeszcze troszeczkę
probiotyki
to podkręcić.
Przede wszystkim po antybiotykach, jak pani wspomniała, trzeba podawać nie tylko w czasie antybiotykoterapii, ale znacznie dłużej. Niektórzy lekarze zalecają to nawet 3 miesiące podawać.
U zwierząt też?
Tak. Właśnie u zwierząt. Mhm. Żeby podawać probiotyk jeszcze przez 3 miesiące po zakończonej antybiotykoterapii. Pamiętać należy, że bakterie, które bytują w naszych przewodach pokarmowych i naszych zwierząt, są odpowiedzialne za przeróżne dobroczynne działania. Wytwarzanie witamin przede wszystkim. Dając antybiotyk, zabijamy przede wszystkim te dobroczynne bakterie. W związku z tym trzeba uzupełnić, żeby ten przewód pokarmowy dobrze działał.
I to jest faktycznie ten moment, wiosna, może jest już za późno, a może wcale nie, żeby rzeczywiście te psy wesprzeć?
Jak najbardziej, tak.
Ja od razu powiem państwu, to też nie jest tania kuracja, czy taka całościowa, chodzi mi o to, nie tylko probiotyki.
Nie jest kosztowne. Nie? Myślę, że to w granicach 1 złotówka, może 2 złotych.
Bardziej mi chodzi o to wsparcie, oprócz probiotyków, czyli to całe zaplecze, o czym przed chwileczką mówiliśmy.
Wsparcie bakterii? Mhm. Ja mówię już o preparatach tych nowych.
No to świetnie. To jest
świetna 1 może 2 złote za jeden dzień, także to nie jest dużo.
No to zupełnie zmienia postać rzeczy. Gdzieś tkwiłam w głową, że to jest
są preparaty droższe. Kosztowne. Owszem, niektóre firmy się bardzo cenią i są takie preparaty, które kosztują w granicach 5-6 zł za dzień, a chyba najdroższy dochodzi do 10, ale dalej to nie jest porażająca kwota.
Pytanie od naszych słuchaczy już na koniec, bo pomalutku będziemy musieli za chwileczkę niestety kończyć, jak zwykle przeleciało za szybko. Powraca kwestia tej diety i tego, jak wiele czasu tak pan naprawdę poświęcił w związku z alergią temu, co dzieje się wokół psa. Czy sytuacje stresowe, czy zostawianie psa na przykład w hotelu, to wszystko może być wyzwalaczem do pojawienia się alergii?
Tak, to są emocje. Pozostawienie psa w szpitalu, w hotelu, u znajomych, no, wyzwala ogromną reakcję stresową, czyli rośnie kortyzol. Rośnie kortyzol, który jest takim hormonem, który jest bardzo potrzebny, ale w momencie, kiedy jest jego w nadmiarze, to blokuje przeróżne czynności metaboliczne. Także stres, tak, jak najbardziej wpływa na alergię, na możliwości występowania alergii. I nie tylko. Stres jest jednym z głównych czynników wywołujących przeróżne choroby. Mówimy o chorobach psychosomatycznych. Dotyczą one przewodu pokarmowego, dotyczą układu krążenia,
czyli tak
dotyczą również skóry.
Mamy kilka działek, które musimy zabezpieczyć, żeby przynajmniej minimalizować możliwość pojawiania się lub powracania alergii. Czyli to jest szeroko pojęty dobrostan psa, tak. Bo pewnie jeden pies może i 10 godzin siedzieć sam i nic mu się nie wydarzy, inny zostawiony na godzinę dostaje już jakiegoś wewnętrznego załamania nerwowego. Czyli troska o naszego psa, troska o to, co znajduje się w misce i ewentualne eliminowanie produktów, które mogą mu zaszkodzić. I tak jak pan mówił, dla jednego to będzie konina, dla innego to będzie kurczak, tak? I wspieranie jeszcze między innymi różnego rodzaju olejami, które budują odporność taką u podstaw u naszych zwierząt.
Ja tylko przypominam, że koty też.
Tak, tak, absolutnie.
Koty też.
Absolutnie.
No, oczywiście, że tak, o kotach nie zapominamy.
Czy coś by pan jeszcze dorzucił do tej puli?
Tak, proszę państwa, warto słuchać lekarza weterynarii swojego, bo on najlepiej zna potrzeby państwa zwierząt. Nawet jeśli, tak jak wspomniała pani, że któryś z lekarzy idzie na skróty i daje sterydy, to widząc, że to nie przynosi efektów, będzie szukał dalej. Także lekarze weterynarii, proszę pamiętać, są państwa przyjacielami. Nie tylko przyjacielami waszych zwierząt, ale są waszymi przyjacielami. Zawód lekarza weterynarii po to jest, żeby służyć przede wszystkim człowiekowi i również zwierzętom. Nie wyłącznie zwierzętom. Dlatego proszę Państwa o zaufanie dla lekarza. Znaczy, trzeba go wybrać sobie. Są ogromne możliwości gabinetów, jest mnóstwo blisko domu, trochę dalej domu. Znajdźcie Państwo lekarza weterynarii, któremu będziecie w stanie zaufać. I który poprowadzi tak waszego pupila, psa, kota, czy jakiegoś świnkę morską, czy królika, tak, że będzie dla niego to najlepsze. Państwo z całym szacunkiem na pewno macie nieco mniejszą wiedzę niż lekarz weterynarii, który studiuje 6 lat, potem specjalizuje się kolejne lata i dokształca się przez swoje całe życie.
I tu bym postawiła kropkę, bo to przepiękna puenta naszej rozmowy.
Ale zresztą my to wspominamy często, prawda?
Bardzo często.
Chcę powiedzieć jeszcze o kleszczach, bo mamy sezon
to
kleszczowy.
Mamy dosłownie 20 sekund, panie doktorze.
Proszę państwa, wiele tragedii w mojej klinice się wydarzyło już w tym sezonie. Polecam państwu preparaty przeróżne do zapobiegania inwazji kleszczy, do nakrapiania na skórę w formie obroży, w formie tabletek, ostatnio w formie iniekcji. Chrońcie swoje zwierzęta przed kleszczami.
Mamy wysyp.
Żeby nie było tragedii. To jest inwazja
terminu,
z roku na
prawda?
Rok jest coraz większa, jeśli chodzi
o kleszcze.
I terminu
tych preparatów pilnujcie.
Oczywiście.
To nie jest jeden na cały rok.
Są różne preparaty, które różnie długo działają, są różnie skuteczne, ale tu też proszę zdać się na swojego lekarza weterynarii, nie kupować w internecie
rzeczy. I tu muszę postawić naprawdę już ostateczną kropkę. Dr Eryk Ratajski, Agnieszka Kępka, Magda Szpiner, Dominik Lewicki tę audycję zrealizował. Pamiętajcie o zabezpieczeniach swoich psów, kochani, żeby nie skończyło się tragedia.
Przed kleszczami.
Naturalnie, przepraszam.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hałwart.